większości pamiętacie o tym, że mówiłem ostatnie swoje kazanie ileś tygodni temu z listu do Filipian, z pierwszego rozdziału, i w ogóle mam taki zamiar, żeby ten cały list przestudiować, więc dzisiaj też będę mówił z listu do Filipian, też z pierwszego rozdziału, i chcę przeczytać cztery wersety od ósmego. List do Filipian, pierwszy rozdział od ósmego. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. Czytaliśmy o tym ostatnio, na ostatnim kazaniu, kiedy mówiłem, że szósty werset, który był głównym wersetem wtedy. Czytaliśmy takie słowa: mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie też je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I gwoli przypomnienia tylko, idea była taka, że apostoł Paweł był bardzo zadowolony z tego, co widział w życiu Filipian. Ale był zadowolony nie dlatego, że oni robili coś bardzo dobrego, tylko że on widział, że Bóg w nich robi coś bardzo dobrego. I to jest najlepsza rzecz. Człowiek, który jest duchowo dojrzały, kiedy widzi, jak Bóg działa w życiu innych, to jest dla niego największa radość. Dlatego, że on wie, i tak jak Paweł słusznie mówi, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, on też to doprowadzi do samego końca. Czyli Bóg nie ma szans, żeby się pomylić. On nie poniesie żadnej porażki. Jeżeli on coś rozpoczął, doprowadzi do samego końca. Nikt nie wie, co Bóg zrobi, w jaki sposób zrobi, jak zmieni życie, ale to, co Bóg będzie robił, będzie niesamowite i efekt tego będzie najlepszy, jak tylko możemy sobie wyobrazić. I wiemy też, mówiliśmy o tym, że celem tego, co robi Bóg, jest nasze odkupienie w Jezusie Chrystusie i jest nasze upodobnienie do Jezusa Chrystusa. To jest nasz duchowy wzrost. I dalej apostoł Paweł mówi o tym, kontynuuje swoją modlitwę: i oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co jest słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. Czyli początek jego myśli był taki, że Bóg jest tym, który rozpoczął was dobre dzieło. Bóg daje gwarancję, że on to dzieło doprowadzi do samego końca. I jest pewien proces, który przenosi człowieka od punktu A w punkt B. I ten proces to jest duchowy wzrost. To jest duchowy wzrost i to jest nasze upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. Więc tutaj, o czym mówi apostoł Paweł, to jest modlitwa o duchowy wzrost Filipian. I zauważcie, co jest fundamentem duchowego wzrostu, bez czego ten duchowy wzrost jest niemożliwy. Powiem wam taką małą dygresję. Ja się urodziłem w rodzinie katolickiej i przez wiele lat byłem w kościele katolickim i byłem bardzo aktywnym katolikiem, byłem ministrantem też i naprawdę z czystego serca, o ile można o człowieku powiedzieć, że on ma czyste serce, szukałem Boga. I był taki moment, kiedy w kościele katolickim zrozumiałem, że tego Boga, którego szukam, tam nie ma. I problem polegał na tym, że było dużo tradycji. Ludzie nie znali Boga i nie pokazywali tego Boga, bo wszystko było dookoła jakiejś tradycji. Zrób to, stań tam, odbierz to, nie wiem, jeżeli masz jakiś grzech, to powiedz tą modlitwę tyle razy, tamtą modlitwę tyle razy i grzechy są odpuszczone. Ja dalej, jak już wychodziłem po tych 20 razach powiedzianej modlitwy, wracałem z powrotem, już miałem grzeszne myśli i myślałem, co dalej, znowu muszę iść do spowiedzi, znowu muszę robić coś. Cały czas w kółko to samo. I zrozumiałem, że Bóg taki nie jest, że to nauczanie, które jest tam, nie ma sensu, dlatego że czułem całym sercem, że coś jest nie tak. Że nawet dla człowieka rytuał nie ma żadnego znaczenia. Powinno być coś więcej. I na pewno relacje z Bogiem nie mogą być oparte na rytuałach. A to jest to, co widziałem w Kościele katolickim. To jest cały czas tradycja i rytuał. I wtedy zrozumiałem, że to nie jest to, nie tędy droga, ale z kolei innej drogi nie znałem. I wtedy tak Bóg sprawił, że poznałem osoby wierzące, które były z kościoła baptystycznego, które zwiastowały mi Ewangelię. I takim sposobem poznałem Biblię, zacząłem czytać Biblię i zacząłem poznawać Boga, jakim On naprawdę jest. Ale dalej, będąc w kościele protestanckim i będąc osobą, która zna Boga w jakimś stopniu, widzę wiele rzeczy, które też mi mówią, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak w moim zachowaniu, coś jest nie tak w zachowaniu ludzi dookoła mnie. Nie chodzi o jakieś osobiste rzeczy, tylko po prostu o nasze relacje z Bogiem, moje relacje z Bogiem, moje postępowanie. I rozumiałem, że coś jest nie tak, że sposób, w jaki ja często dokonuję wybory, to nie, on nie odzwierciedla Bożego charakteru. Nie pokazuje tego, jaki jest Bóg. Tak samo jak w Kościele katolickim rozumiałem, że Bóg to nie jest tradycja, tak samo tutaj zacząłem rozumieć, że po prostu wykonywanie jakichś rzeczy, mając wiedzę o Bogu i zastosowanie tej wiedzy, to nie jest wszystko. Czegoś brakuje. I czułem całym sercem, że sens tego wszystkiego to jest miłość. Sens tego wszystkiego to jest miłość. I ciekawe jest to, że apostoł Paweł jest osobą, która prawdopodobnie najgłębiej rozumiała, czym jest Boża miłość. Dlatego, że najwięcej o miłości pisał apostoł Paweł. Ciekawe jest też to, że on nie miał żony. Więc ktoś mógłby go oskarżyć, że jak to jest możliwe, że człowiek, który nie ma żony, może komuś mówić o tym, czym jest miłość. Idea jest taka, że miłość, o której mówi apostoł Paweł, nie ma nic wspólnego z miłością mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny. To jest zupełnie inny poziom miłości. I apostoł Paweł miał takie objawienie. On tą miłość rozumiał i próbował przekazać innym. Więc ten fragment, który tutaj przeczytaliśmy, jest absolutnie fascynujący, niesamowity. Jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć to, co powiedział apostoł Paweł, jeżeli będziemy w stanie zastosować to w naszym życiu, efekt będzie niesamowity, jeżeli chodzi o nasze poznanie Boga, nasze praktyczne życie codziennie. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Patrzcie, o czym mówi tutaj apostoł Paweł w swoim liście do Filipian. Modli się o to, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Miłość obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Co to tak naprawdę znaczy? Kiedy czytałem to pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, dziesiąty raz, do końca nie rozumiałem. Jakie jest powiązanie? O jakiej miłości mówi apostoł Paweł? Co to znaczy, że ta miłość obfituje w poznanie, wszelkie doznanie? W jaki sposób to wpływa na nasze praktyczne życie? W jaki sposób to sprawia, że my możemy być pełni owocu sprawiedliwości dla Bożej chwały? I wyraz miłość, który tutaj jest użyty, to jest słowo agape. Więc to, co mówi apostoł Paweł, on mówi, opisuje miłość, ale to jest miłość agape. To nie są uczucia ludzkie. To nie jest uczucie jednego człowieka do drugiego człowieka. To jest zupełnie inny poziom miłości. Więc modli się, aby miłość wasza, I tutaj wstawia słowo, używa słowa agape. I co jest ciekawe znowu, my często mówimy, że agape to jest Boża miłość. To jest miłość człowieka do Boga, że człowiek nie jest w stanie tak miłować. Ale apostoł Paweł modli się o to, żeby człowiek miał taką miłość. Że miłość agape to jest to, co on chce widzieć w naszym życiu. To jest to, do czego człowiek powinien dążyć. I czym jest ta miłość agape? Tutaj muszę przeczytać bardzo precyzyjnie, dlatego że to jest pewna definicja, która została przetłumaczona. Miłość agape jest to silne, nieseksualne uczucie wobec osoby oraz troska o jego dobro zdefiniowane według Bożego moralnego charakteru, charakteryzujące się w szczególności gotowością do rezygnacji z praw i przywilejów na rzecz tej osoby. Wiadomo, że to nie jest biblijna definicja, nie ma czegoś takiego w Biblii, ale jeżeli rozumiemy, czym jest agape, moim zdaniem ta definicja jest bardzo trafna. Jest bardzo trafna. I apostoł Paweł mówi, że miłość, agape, jest fundamentem duchowego wzrostu. Człowiek, który nie wzrasta w miłości agape, nie rośnie duchowo. Człowiek, w życiu którego nie ma owoców tej miłości, kiedy nie widzimy w jego postępowaniu tego, że on stosuje taką miłość w swoich relacjach z Bogiem i z ludźmi, taki człowiek nie wzrasta duchowo. I teraz, jeżeli czytamy Biblię bardzo uważnie, możemy powiedzieć, że Biblia jest księgą miłości. I kiedy zacząłem analizować ten wyraz agape, po prostu byłem zszokowany, jak wiele razy i w jak bardzo kluczowych fragmentach on jest powtórzony w całej Biblii. I chcę przeczytać kilka takich fragmentów. Chcę, żebyśmy zwrócili na to uwagę. Ich jest mnóstwo, całe mnóstwo. Wybrałem kilka fragmentów i ułożyłem to w takim chronologicznym porządku, żebyśmy zrozumieli od samego początku do samego końca, czym ta miłość jest, jaką ma rolę i do czego powinna nas prowadzić. Pierwsza rzecz to jest to, że miłość agape opisuje Boży charakter. I możemy to przeczytać w pierwszym liście Jana, 4 rozdziale, w 8 wersecie. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Ciekawe jest to, wiem, że w dzisiejszym świecie ludzie lubią wszystko przekręcać, więc ludzie często mówią, że miłość jest Bogiem. A Biblia mówi, że Bóg jest miłością. Różnica jest bardzo duża, większa niż po prostu gra słów. Innymi słowy, to nie miłość określa, jaki jest Bóg, tylko Bóg definiuje, czym jest miłość. Bóg jest miłością. I miłość, agape, jest Jego cechą, jest częścią Jego osobowości, jest częścią Jego charakteru. Ciekawe jest to, jeżeli analizujemy bardzo dokładnie Biblię, miłość jest powodem, dlaczego Bóg stworzył wszystko. Wewnątrz Trójcy jest doskonała miłość Boga Ojca, Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa. Pomiędzy nimi jest doskonała miłość. I Bóg stworzył wszystko dla Jezusa Chrystusa. Stworzył ludzi, z których wybrał naród, który umiłował, za który Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał, po to, żeby ludzie kochali Boga, który najpierw umiłował ich. Miłość była czymś, co kierowało Bogiem w Jego idei stworzenia. Miłość była początkiem wszystkiego. To była główna, jest to cecha, nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest główna cecha Boga. Jest napisane, że Bóg jest miłością, czyli wszystko, co On czyni, jest z miłości. Dalej. Więc to jest pierwsza rzecz. Sam fakt stworzenia. Sama idea Boga. Kim On jest. Jaki jest Jego charakter. Jaka jest Jego cecha. Druga rzecz to jest to, że miłość jest tym, czego Bóg najbardziej oczekuje, jeżeli chodzi o nasze relacje z Nim. Jest kilka fragmentów, które mówią o tym, o przykazaniach, tak? I ktoś zadał Jezusowi Chrystusowi pytanie. Przykazań jest dużo, dużo jest napisane w zakonie, ale powiedz mi, jakie z nich wszystkich jest największe? I co powiedział Jezus Chrystus? Powiedział, że miłość do Boga z całej mocy, z całej duszy, z całego serca jest największym przykazaniem. Że miłość, agape, jest tym czymś, czego Bóg oczekuje od nas najbardziej, jeżeli chodzi o nasze relacje z Nim. To nie jest suche wypełnianie przykazań. Patrzcie, co jest ciekawe. W Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale jest opisany fragment, który mówi o... Pewien uczony w piśmie zadał pytanie Jezusowi Chrystusowi, co trzeba zrobić, żeby podobać się Bogu. W pewnym sensie. On mówi, przecież wiesz, co jest napisane. Że będziesz miłował Boga i że będziesz miłował bliźniego. Uczony w piśmie to jest ten człowiek, który studiuje pismo i który dobrze wie, co tam jest napisane. To jest człowiek, który posiada intelektualną wiedzę o Bogu, który wie, co pismo mówi na jego temat. I ten człowiek zadaje pytanie, co zrobić, żeby moje życie podobało się Bogu? Więc Jezus Chrystus odpowiada, przecież dobrze wiesz. Sam to czytasz. Wiesz, co jest napisane. Wtedy ten mądry człowiek zadaje pytanie. Okej, dobrze, tak jest napisane, ale kto jest moim bliźnim? I wtedy Jezus Chrystus opowiada mu pewną historię. I wiemy, jaka jest idea tej historii. Że niekoniecznie ten, kto ma wiedzę o Bogu, robi to, co Bogu się podoba. Tylko ten, który w praktyce stosuje tą wiedzę o Bogu, ten człowiek podoba się Bogu. I ciekawe, że było napisane to, że człowiek, który był bardzo daleko od tej intelektualnej wiedzy o Bogu, jaką miał uczony w piśmie, czynił to, co Bogu się podobało. Stosował tą miłość agape w swoim codziennym, praktycznym życiu. Taka jest idea. I wiemy, że sam fakt naszej wiedzy na temat Boga, sam fakt, że wiemy, że jest miłość, że to słowo jest agape, albo że jest inne słowo, albo że jest użyte w Biblii tyle razy, o niczym nie mówi. To jest fakt zastosowania tej miłości w naszym codziennym życiu, w relacjach z Bogiem, w relacjach z ludźmi. Więc miłość kierowała Bogiem, kiedy tworzył wszystko. Miłość to jest to, czego Bóg oczekuje od nas najbardziej, jeżeli chodzi o nasze relacje z Nim. Miłość jest tym, co powinno charakteryzować relacje pomiędzy ludźmi, którzy są zbawieni i odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, 13 rozdział, wersety 34 i 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi i jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I ja wiem na 100%, że wszyscy znają te wersety na pamięć. Mamy nawet taką pieśń, którą bardzo często śpiewamy, która powtarza te słowa. Ale czy my naprawdę rozumiemy, co te słowa oznaczają? Czy w naszym życiu widać to zachowanie? Czy nasze relacje są takie, że faktycznie ktoś patrzy na nas i mówi, że w nich widać tą miłość agapę? Czym my się chlubimy w naszym życiu? co próbujemy pokazać innym. Często też mówimy o tym, żeby być dobrym świadectwem. Tu jest przepis na dobre świadectwo. Wzajemna miłość, relacje pomiędzy ludźmi. Dalej też jest napisane, że często ludzie mówią, że dobra, ja na 100% miłuję Boga, mam miłość do Boga, robię wszystko tak, jak Bogu się podoba, studiuję, modlę się i tak dalej. Ale Biblia też mówi, jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie masz tej miłości do człowieka, którego widzisz. To jest bardzo praktyczny przykład i zastosowanie naszej miłości do Boga, jeżeli chodzi o nasze wzajemne relacje. Żadna rodzina, żaden człowiek, żaden zbór nie będzie nigdy dobrym świadectwem, jeżeli ludzie do siebie nawzajem nie mają głębokiej, prawdziwej, szczerej miłości, agape. Jeżeli codziennie w swoim praktycznym życiu, w swoich relacjach, w to, jak patrzą jeden na drugiego, co mówią, czego nie mówią, co robią, czego nie robią, jeżeli w tym wszystkim nie wyrażają miłości agape, ten zbór, rodzina, człowiek nigdy nie będzie dobrym świadectwem o Bogu. Dalej, czym jest miłość? Miłość jest siłą i motywacją do odkupienia grzesznej ludzkości. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Niesamowity wyraz. Niesamowity werset. Patrzcie, ile razy, ile wersetów pokazują, że w centrum wszystkiego jest ta miłość agape. To, czym się kieruje Bóg, to jest zawsze ta miłość, dlatego że Bóg jest miłością. Miłość to jest wszystko, co czyni Bóg. Wszystko, co On czyni, jest z miłości. Mimo, że nam może się wydawać, że często nas to boli. Ale nawet to, co nas boli, jest dla naszego dobra i na 100%. Bóg nie karci nas, dlatego że nas nienawidzi. Bóg karci nas, dlatego że nas miłuje. Dlatego że chce dobrze dla nas. I niesamowite w tym fragmencie jest to, że Bóg pokazał swoją miłość doskonałą, bezwarunkową, nie wtedy, kiedy człowiek na nią zasłużył, nie wtedy, kiedy człowiek już powiedział, Panie, ja Ciebie kocham, tylko wtedy, kiedy człowiek był grzeszny, wrogi Bogu i nie chciał mieć z Nim nic wspólnego. Więc jeżeli my mamy wzrastać w miłości agape, co to oznacza, jeżeli chodzi o nasze praktyczne relacje ze sobą nawzajem? Co to oznacza, jeżeli chodzi o nasz stosunek do ludzi? Powinniśmy miłować ich wtedy, kiedy oni są doskonali? Powinniśmy miłować ich wtedy, kiedy oni na to zasługują? Powinniśmy ich miłować wtedy, kiedy oni dobrze nas traktują? Powinniśmy ich miłować wtedy, kiedy my się zgadzamy z nimi, jeżeli chodzi o styl życia, opinie i wszystko inne, i kulturę, i zrozumienie tego, tamtego? Nie. Jest napisane, że największym dowodem miłości Bożej jest to, że Jezus Chrystus umarł za nas wtedy, kiedy człowiek był wrogi Jemu. Ba, Biblia mówi też o tym, że miłość agape to nie jest taka miłość, która jest w stanie mieć dobre relacje z tym, którzy nas poklepują po plecach. To jest miłość, która jest w stanie wyciągnąć rękę temu, kto jest naszym wrogiem, kto źle nam czyni. Więc miłość nas odkupiła. Ale miłość Boga też nas trzyma w nierozerwalnej relacji z Jezusem Chrystusem. Człowiek był stworzony z miłości, odkupiony z miłości i utrzymywany w tych relacjach z Jezusem Chrystusem też dzięki miłości Boga do nas. List do Rzymian, 8 rozdział, 38-39 wersety. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niesamowity fragment, który pokazuje, że apostoł Paweł wylicza różne rzeczy, po prostu różne moce, wszystko. I że nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, nie istnieje coś, co może odłączyć człowieka od relacji z Jezusem Chrystusem, który za niego umarł, dlatego, że jest ta miłość Boga, dlatego, że jest ta miłość Jezusa Chrystusa do nas. Że miłość jest tym czymś, co utrzymuje nas w tej więzi nierozerwalnej z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. I patrzcie, co jest kolejną niesamowitą rzeczą. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 13 werset. Miłość jest jedyną rzeczą, która pozostanie, kiedy wszystko przeminie. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. I to było dla mnie zawsze niesamowite. Często wahamy się w naszym życiu, jeżeli chodzi o decyzję. Czy postąpi tak, czy postąpi tak, czy to jest dobra droga, czy tamta jest dobra droga, czy to jest właściwe zachowanie przed Bogiem, czy tamto jest właściwe zachowanie przed Bogiem. Odpowiedź jest prosta. Co jest naszą motywacją? Czy my postępujemy tak jak faryzeusz, który zadaje pytanie, dobrze, ale kto jest moim bliźnim? Czy odpowiedzią na każde takie wahanie w nas, na każde pytanie, które my mamy, jest zawsze, że ja chcę postąpić tak, żeby wszystko we mnie było kierowane miłością do Boga i do człowieka. Jest napisane, że miłość nie czyni zła bliźniemu. Więc i dlatego miłość jest wypełnieniem prawa. Miłość jest odpowiedzią. Miłość jest tym, czego Bóg oczekuje od nas najbardziej. Jest pierwszym i głównym przykazaniem i też miłość agape jest wypełnieniem całego zakonu, całego prawa. Wszystko, co Bóg od nas chce, wszystkie przykłady, wszystkie inne przykazania są zawarte w tej miłości agape. I dlatego człowiek, który wzrasta w tej miłości, upodabnia się Chrystusowi. Człowiek, którego w życiu widać owoc tej miłości do Boga, do ludzi, wszędzie dookoła, to jest człowiek, którego Bóg duchowo prowadzi. Człowiek, w życiu którego nie widać tych rzeczy, we wzajemnych relacjach, ten człowiek po prostu jest uczonym w Piśmie. On wie coś na temat Boga, ale nie zna Boga. To nie jest koniec. To jest tylko pierwsza część. Dalej apostoł Paweł mówi o dwóch składowych tej miłości agape. Czyli on się modli o duchowy wzrost Filipian i modli się o to, żeby oni więcej mieli tej miłości agape w swoim życiu. Dlatego, że to jest jedyny fundament i motor, który napędza człowieka, jeżeli chodzi o jego duchowy wzrost. Ale dalej on mówi, żeby ta miłość, agape, coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. Co to oznacza? Ten wyraz poznanie jest bardzo ciekawy, po grecku epignosei. On oznacza następującą rzecz. To jest obserwacja i rozpoznanie obiektów znajdujących się w zasięgu zmysłów. Osobiste zaznajomienie się z czymś. To jest wyraz, który to oznacza. Ale musimy rozumieć jedną rzecz. Dla nas poznanie, wiedza, ma znaczenie intelektualne. To jest intelekt. Tak? To jest to, w jaki sposób my wszystko widzimy, procesujemy. To jest intelekt. I często w naszym życiu mówimy o czymś takim, że umysł to jest intelekt, wiedza, serce to jest emocje i my tak jakby rozdzielamy serce od umysłu, emocje od wiedzy i tak dalej. I często ludzie mówią, że ważne życiowe decyzje trzeba podejmować głową i chrześcijanie tak mówią, nic bardziej mylnego. To nie jest prawda. Wiecie, w ogóle w życiu mamy bardzo dużo takich stwierdzeń, które często stosujemy, które niestety nie mają nic wspólnego z tym, co mówi Biblia. To jest jedno z nich. W kulturze hebrajskiej poznanie jest bardzo złożoną rzeczą, bardzo kompleksową rzeczą. Człowiek poznaje umysłem, sercem i duszą. Tak jakby to poznanie, o którym tutaj mówi apostoł Paweł, to nie jest intelekt. To nie jest intelektualne przyswojenie pewnych rzeczy. To nie jest przestudiowanie czegoś i posiadanie wiedzy na jakiś temat. To jest dużo szerzej. Tak samo jak człowiek nie jest ręką, która jest oddzielna od serca, która jest oddzielna od czegoś tam, tylko jest spójnością wszystkiego. I tak samo poznanie, o którym mówi apostoł Paweł, jest spójnością naszego rozumu, naszego serca i naszej duszy. I kiedy poznajemy coś, poznajemy tym wszystkim naraz. I jest kilka ciekawych fragmentów na ten temat. Na przykład z Izajasza, 6 rozdział, 10 werset. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszu głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócili i nie ozdrowił. Patrzcie, co jest napisane. Żeby nie rozumiał czym? Sercem. To jest normalne w kulturze hebrajskiej, że człowiek rozumie nie tylko głową, w sensie umysłem. Że on rozumie i duszą, i sercem. Druga rzecz. W Starym Testamencie czytamy o tym, w jaki sposób są opisywane relacje seksualne pomiędzy mężem a żoną. Jakie jest użyte słowo? Że mąż poznał żonę. Tak? I to jest to samo słowo. To samo znaczenie. I to jest dokładnie to poznanie. Bardzo bliskie, bardzo intymne, ale to jest poznanie, że jeden człowiek zna drugą osobę lepiej, głębiej, w bardziej intymny sposób. To jest też poznanie. Oczywiście w naszym świecie wszystko jest przekręcone przez grzech, ale taka jest Boża idea. Jeszcze ciekawy fakt. Wiecie, kiedy pierwszy raz to słowo poznanie było zastosowane w Biblii? Oczywiście w pierwszej księdze Mojżeszowej, opisujące drzewo poznania dobra i zła. Czyli to jest coś, co nie tylko człowiek studiuje, analizuje, ma jakąś wiedzę, ale ta informacja, ta wiedza wymaga określonego zachowania. Wymaga pewnych czynności z naszej strony. Wymaga reakcji. Czyli to poznanie Boga, poznanie, o którym mówi apostoł Paweł, wymaga pewnej reakcji. Jeżeli coś Bóg mówi, nie mówi tylko po to, że okej, dobrze, rozumiem. Bóg mówi coś po to, żeby człowiek całym, wszystkimi zmysłami to zrozumiał, przyswoił i coś z tym zrobił. Tak samo jak to było napisane wtedy. I patrzcie, bardzo, bardzo ciekawy werset, który mówi o tym poznaniu z Izajasza, 1 rozdział, 3 werset. Wół zna swojego właściciela, a osioł żłób swojego pana. Lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie. Chodzi o to, że Izrael miał wiedzę o Bogu? Miał czy nie miał? Miał. Izrael miał wiedzę o Bogu. Izrael znał Boże przykazania. Ale jest napisane, że Izrael nie ma rozeznania. Mój lud niczego nie rozumie. Więc z tego jest taki wniosek, że to nie chodzi o intelektualne poznanie czegoś. Nie chodzi o tą wiedzę, którą po prostu człowiek ma, że on coś usłyszał i coś wie na dany temat. Tylko jest napisane, że ta wiedza, to poznanie do niczego Izrael nie doprowadziło. Ideą poznania Boga jest nasza miłość, agape w stosunku do Boga. Chodzi o to, że człowiek, który poznaje Boga całym swoim umysłem, całą duszą, całym sercem, dopiero wtedy można powiedzieć, że on go zna, a efektem tego poznania jest miłość. Poznanie, które nie prowadzi do miłości agape, nie jest prawdziwym poznaniem. I dlatego apostoł Paweł tutaj modli się o to, żeby miłość wasza, agape, coraz bardziej obfitowała w poznanie. Że wszystko, co wiemy o Bogu, im bardziej poznajemy Boga, całą duszą, całym sercem, całym umysłem, prowadzi nas do tego, że kochamy Go coraz bardziej. Drugi wyraz, wszelkie doznanie. To jest wyraz, który jest użyty w Nowym Testamencie tylko raz, w tym miejscu przez apostoła Pawła. I ciekawe jest to, że od tego wyrazu pochodzi słowo estetyka. I ten wyraz ma bardzo ciekawe znaczenie. Oczywiście to, że to nie jest przetłumaczone jako estetyka, tylko że poprzez pewien historyczny proces doszło do tego, że ktoś wziął ten wyraz, dodał jeszcze coś, trochę wytłumaczył i pojawił się ten wyraz estetyka, aczkolwiek korzeń jest ten sam. I idea jest taka, że estetyka mówi o pewnych gustach, preferencjach. Chodzi o pewien gust, tak? Chodzi o pewien gust, pewne preferencje. Więc idea, którą chce przekazać apostoł Paweł tutaj, jest zupełnie odmienna, można powiedzieć. Tutaj nie chodzi o to, żeby miłość prowadziła nas do tego, że my wzrastamy w tych gustach, że piękno jest w naszych oczach coraz bardziej piękne, albo że my możemy powiedzieć, że to jest piękne, a to nie jest piękne, że ten obraz jest super, to nie jest super. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nasze osobiste gusta i preferencje są zastąpione przez gust i preferencje Boga. Człowiek, który wzrasta w miłości agape, jego zrozumienie tego, co jest piękne, jest stopniowo zastąpywane poprzez Bożą definicję tego, co jest piękne w jego oczach. Czyli jeżeli już chcemy użyć tego wyrazu estetyka, możemy powiedzieć, że miłość, nasze wzrastanie w miłości, nasz duchowy wzrost prowadzi do tego, że my zaczynamy widzieć to, co jest estetyczne, piękne, doskonałe w oczach Boga. Że nasze odczucie tego, co jest dobre, zmienia się. I miłość, agape, zmienia nas w taki sposób. To jest duchowy wzrost. Na przykład, słuchanie, to jest udowodnione, że człowiek, który słucha cały czas dobrej, klasycznej muzyki, zmienia się jego gust. On jest w stanie odróżnić, co jest piękne od tego, co nie jest piękne. Dźwięki, barwy i tak dalej. Podobna idea jest w Biblii. Człowiek, który trwa cały czas w Bogu, człowiek, który trwa cały czas w Jego Słowie, zmienia się jego gust. Ten człowiek jest w stanie odróżnić, co jest dobre, piękne, doskonałe, co się podoba Bogu. On zaczyna mieć w sobie tą Bożą estetykę. On patrzy na świat nie przez pryzmat tych swoich grzesznych gustów i upodobnień, ale Bożych gustów i upodobnień. Patrzcie, jakie praktyczne zastosowanie to ma, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy ludźmi. Często problemem w relacjach jest to, że jeden ma taki gust, a drugi ma taki gust. że jednemu podoba się to, a drugiemu podoba się to. Jeden postępuje tak i uważa, że to jest dobre postępowanie i oczekuje, że drugi powinien też tak postępować, bo inaczej nie jest w stanie jego tolerować. To jest duchowa niedojrzałość. Jest człowiek, który nie jest dojrzały duchowo. On może spędzić w zborze 100 lat, ale jeżeli on nie jest w stanie przeskoczyć przez swoje osobiste preferencje, gusta, upodobania i nie jest w stanie patrzeć na drugą osobę poprzez pryzmat Bożych preferencji, ten człowiek nie jest duchowo dojrzały. I apostoł Paweł modli się o to, żeby ta miłość agape zmieniała nas na tyle, że nasze gusta, nasze preferencje, to w jaki sposób patrzymy na innych, oceniamy innych, wzrastały, żeby one się zmieniały, żebyśmy patrzyli na innych przez pryzmat Bożych gustów i preferencji. I patrzcie, dalej apostoł Paweł mówi następującą rzecz. Po co to wszystko jest potrzebne? On się modli o to, żeby ludzie wzrastali duchowo. Modli się o to, żeby było więcej miłości agape w ich życiu. Żeby ta miłość obfitowała w prawdziwe poznanie. Żeby ta miłość zmieniała to, w jaki sposób ludzie czują, myślą i jak podejmują decyzje. Po co? Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. Pierwsze praktyczne zastosowanie tego, jeżeli człowiek wzrasta duchowo, jeżeli człowiek wzrasta w tej miłości agape, wzrasta w poznaniu, zmieniają się jego preferencje i gusta, ten człowiek jest w stanie odróżnić to, co jest słuszne, od tego, co nie jest słuszne. Jest w stanie odpowiedzieć na pytania w stylu, kto jest moim bliźnim. I wie, co w takiej sytuacji zrobić. Ale dalej jest napisane, że to będzie zmieniać nas na tyle, że my będziemy jacy? Czyści i beznagany w dzień Chrystusowy. Słowo czysty oznacza czysty, szczery, prawdziwy, pozbawiony hipokryzji. Znaczenie jest, można opisać na dwa różne sposoby. Jak wiecie, każde słowo w języku greckim ma jakąś historię, ma jakiś odcień i to jest bardzo bogaty język, bardzo ciekawy język, jeżeli chodzi o studiowanie. Więc jedno ze znaczeń, które tutaj jest zastosowane, to jest proces, który opisuje, jak ziarno przechodzi przez sito. Czyli kiedy ziarno przechodzi przez sito, jest oczyszczane, tak? I że zostaje tylko czyste ziarno, a wszystko, co jest niepotrzebne, zostaje w tym sicie. To jest jedno znaczenie. Drugie znaczenie opisuje następujący proces, kiedy coś zostaje ujawnione wtedy, kiedy patrzymy na ten przedmiot na słońce. I to jest bardzo ciekawe. W starożytnym Rzymie, kiedy ludzie robili naczynia gliniane, był ten proces wypalania. Był ten proces wypalania, więc te naczynia były bardzo, bardzo, bardzo cienkie. I teraz podczas przechodzenia przez ten proces wypalania mogły się pojawiać takie drobne zarysowania, pęknięcia na tych naczyniach. I teraz ludzie, żeby ukryć tą niedoskonałość, stosowali twardy, ciemny wosk. Więc te pęknięcia były wypełniane tym twardym, cienkim woskiem i dalej to naczynie było malowane. Więc oczywiście, jeżeli człowiek tylko patrzy na to naczynie w takim świetle normalnym, on nie jest w stanie tego zauważyć. Ale jeżeli to naczynie jest stosowane do czegoś, co ma wysoką temperaturę, wiadomo, że ten wosk zostaje roztopiony. Więc ludzie, którzy sprzedawali takie naczynia i którzy mieli bardzo dobrą reputację, jeżeli chodzi o jakość tych naczyń, było napisane na tych naczyniach, znaczy nie na naczyniach, ale gdzieś tam opisujące te naczynia, że te naczynia są bez tego wosku. Że one są bez tego wosku, że to jest naprawdę stuprocentowa jakość. I teraz idea jest taka, że my jako ludzie możemy mieć bardzo dużo grzechów, mamy bardzo dużo grzechów w swoim życiu. Nie możemy mieć, mamy 100%, bardzo dużo grzechów w swoim życiu. I teraz, co możemy zrobić? Możemy te wszystkie grzechy próbować zamaskować. I kiedy mamy relacje ze sobą nawzajem, w zborze czy gdzieś tam, jesteśmy przez jakiś czas w stanie ukrywać te rzeczy. Dlatego, że one są zamazane tym woskiem, zamalowane i przy takim prostym, nie wiem, prostych relacjach tego nie widać. Ale w jaki sposób ludzie sprawdzali tamte naczynia? Brali takie naczynie i patrzyli na nie na słońce. Więc jeżeli się patrzyło na takie naczynie na słońce, wtedy ten wosk był ciemniejszy i było od razu widać, że jest jakieś pęknięcie i to jest wypełnione tym woskiem. Więc Biblia jest czymś tak silnym jak słońce, jeżeli chodzi o naszą duszę. I jeżeli mamy styczność z grzesznym człowiekiem, przez jakiś czas jesteśmy w stanie ukrywać swoje grzechy. One nie będą widoczne. Ale jeżeli mamy styczność z Biblią, Biblia pokaże każdy grzech w naszym sercu. Każdy grzech w naszym życiu. Więc to, do czego prowadzi nas Biblia, do tego, żebyśmy nie udawali, do tego, żebyśmy nie wypełniali tych pęknięć, do tego, żebyśmy nie zamalowywali tego wszystkiego. Bóg widzi nas takimi, jakimi jesteśmy, żebyśmy przychodzili do Niego z pokutą, wiedząc, że dzięki łasce On jest w stanie oczyścić nas z każdego grzechu w Jezusie Chrystusie. I to, co mówi tutaj apostoł Paweł, że proces duchowego wzrostu, proces naszej miłości, wzrastania w miłości agape, jest to, że my jesteśmy czyści, że jest gwarancja tego, że ten grzech nie jest zamazany, że człowiek nie jest hipokrytą, że on jest, jaki jest. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, że on wzrasta w miłości agape, że on wzrasta duchowo. Bez nagany to oznacza, że tego człowieka nie można oskarżyć o żadne złe uczynki w stosunku człowieka albo Boga. To oznacza bez nagany. I teraz ten wyraz znowu w Starym i Nowym Testamencie był stosowany trochę inaczej. W Starym Testamencie ten wyraz był stosowany w stosunku do zwierząt, które były przynoszone jako ofiara, czyli to musiało być zwierzę, która nie ma żadnej skazy, czyli jest czyste, jest bez nagany, dlatego że taka musiała być ofiara za grzechy ludzi. Jak wszyscy wiemy, że to są niedoskonałe ofiary, że cały czas musiał być ten proces powtarzany, cały czas, dlatego że człowiek jest grzeszny, dlatego że ta ofiara nie pokrywa grzechów ludzkości. Ale idea była, że to było coś, co nie ma nagany. I dalej, Nowy Testament przedstawia nam zupełnie inną wizję. On przedstawia osobę Jezusa Chrystusa, który jest beznagany. On jest beznagany i to jest człowiek i Bóg w jednej osobie, który umarł za nasze grzechy i który swoim świętym życiem, bez nagany, wymazał wszystkie nasze grzechy. Przeszłe, obecne i przyszłe. I Bóg patrzy na nas. Nie jako na ludzi sprawiedliwych. Nie jako na ludzi, którzy starają się cały czas zrobić dobrze. Nie jesteśmy w stanie. Każdy z nas o tym wie. Nieważne jak się staramy, zawsze będziemy upadać w grzech. Taka jest nasza natura. Dlatego Bóg posłał Jezusa Chrystusa po to, żeby ten ktoś beznagany, ten, który nie dokonał żadnego grzechu, Ten, który pokazał przykład największej miłości w swoim życiu. Dlatego, że umarł za nas wtedy, kiedy my jeszcze byliśmy grzeszni. On nas usprawiedliwia przed Bogiem. Bóg patrzy na nas przez pryzmat Jego sprawiedliwego życia. Jego krwią jesteśmy zbawieni. W liście do Efezjan, 5 rozdział, 27 werset, czytamy, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. To jest wszystko życie i postępowanie Jezusa Chrystusa oparte na miłości agape. To jest wszystko, co Bóg uczynił przez życie Jezusa Chrystusa. Po co? Od samego początku, tak jak mówiłem, że Bóg stworzył wszystko po to, żeby umiłować i uwielbić Jezusa Chrystusa w taki sposób, że ten, który nie miał żadnego grzechu, umarł za grzesznych ludzi po to, żeby stworzyć Kościół, który nie ma skazy i który jest święty i niepokalany. Nie dlatego, że ludzie są święci i niepokalani, dlatego, że Bóg patrzy na nas przez pryzmat Jezusa Chrystusa. Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. W Kolosan 1:22. To jest ta sama idea. Dlatego jest napisane w 11 wersecie: pełni owocu sprawiedliwości, dlatego że jesteście w stanie tak żyć. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. Widzimy, że tutaj apostoł Paweł modli się o to, żeby ludzie w tym zborze w Filipianach wzrastali duchowo. On modli się o ich duchowy wzrost. I on bardzo dobrze wie, że miłość agape jest tym jedynym fundamentem duchowego wzrostu. To jest ten fundament, na którym wszystko jest budowane. To jest ten fundament, na którym Bóg wszystko buduje. To jest sposób, w jaki Bóg buduje. To jest idea, po co Bóg to wszystko czyni. I dlatego apostoł Paweł mówi, że on już widział przykłady tej miłości agape w ich życiu. On widzi, że ten, który uczynił w nich dobre dzieło, doprowadzi to dzieło do samego końca. I on wie, że ten proces to jest wzrastanie w miłości agape. Że człowiek, który nie wzrasta w miłości, nie rośnie duchowo. On nie jest połączony z Jezusem Chrystusem. I modli się tutaj o to, żeby ta miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie. I wiecie co? Studiując to wszystko, cały czas chciałem w jakiś sposób bardzo dobrze wytłumaczyć, co to oznacza, że ta miłość bardziej obfitowała. Co jest pierwsze? Poznanie, które prowadzi do tej miłości, miłość, która prowadzi do poznania. Co jest pierwsze? Co wpływa na co? Co powoduje jedną rzecz, drugą rzecz? I jedno możemy powiedzieć, że im głębsza jest miłość, i znowu to jest to słowo agape, tym większe mamy poznanie Boga. Im głębsza jest miłość, tym większe jest poznanie Boga. Im większe mamy poznanie Boga, tym głębszą miłością kochamy Boga. To są rzeczy, które są nierozerwalne. Jedna rzecz prowadzi do drugiej rzeczy. Jeżeli wzrastamy w tej miłości agape, zmienia się nasze poznanie, zmienia się nasza miłość do Boga, zmienia się nasza miłość do swojego bliźniego. Jeżeli mamy większe poznanie, jeżeli miłujemy Boga całym sercem, całą duszą, całym umysłem, zmienia się nasza miłość. I dlatego w naszym codziennym życiu miłość agape jest zawsze odpowiedzią na każde najtrudniejsze pytanie. Każda decyzja, która była podjęta z miłości agape, jest wypełnieniem zakonu. Amen.